Zanim zaczniemy się zastanawiać nad dziećmi, kolejnymi pokoleniami, to chciałam was zapytać, czy wy siebie postrzegaliście jako grzeczne, jako posłuszne dzieci? Jakie macie wspomnienia na swój własny temat? W tym temacie, w tej kwestii grzeczności, posłuszeństwa, sprzeciwu.
No, mama mi mówiła zawsze, że byłam grzecznym dzieckiem. No może dlatego, że byłam spokojna, ale to nie znaczy, że byłam grzeczna. Były też takie momenty, kiedy... No, kiedy się człowiek buntował, ale to zawsze było jakieś tak z rozsądkiem. Może przez to, że rodzice nie stawiali takich ostrych granic, tak biało-czarno, nie? Tylko to było na zasadzie dogadywania się i ustalania jakiegoś frontu.
No, dało się doskoczyć do tych wymogów.
Dokładnie, tak. Także nie było jakiegoś takiego szoku.
Chwalcie się, moi drodzy.
To był najbardziej niegrzeczny.
Ja też, raczej byłem grzeczny, tak mi się wydaje przynajmniej. Jakiś tam spięć nie było, chociaż jeśli coś było niegrzecznego, to raczej tak, żeby rodzice o tym nie wiedzieli, więc jak nie wiedzieli, to też nie było kłopotu i byłem grzeczny. Natomiast to było jakoś w ramach jakiejś, nazwijmy to, normy takiej, ale jakoś nie było jakiejś tam wielkiej przesady czy przegięć z naszej strony, bo ja miałem czterech braci. Znaczy nas było czwórka, czterech braci i siostra, więc różne rzeczy tam robiliśmy, ale nie, wydaje nam się, że rodzice nie mieli jakoś dużych kłopotów z nami.
Cały czas myślałem, że byłem grzeczny, ale tak teraz, jak słucham państwa, zbieg okoliczności, że też nas, czterech chłopaków i siostra, no musiało być to wszystko poukładane, skoro w mieszkaniu o powierzchni może dwa pokoje i 58 metrów kwadratowych mieszkało 7 osób. Mamusia z tatusiem w jednym pokoju i może to, co mówię, mamusia, tatuś, do dzisiaj to obowiązuje. Kiedyś w jednym wywiadzie powiedziałem, że tatuś coś tam, kolega Sławek z Nowej Trybuny napisał ojciec, bo tak chciał normalnie, i rodzeństwo zwróciło mi na to uwagę, że jak ja tak mogłem powiedzieć, wytłumaczyłem się, że to Sławek tak zmienił, a nie ja. I kiedy w jednym pokoju na jednej wersalce spało dwóch starszych o 16-13 lat braci, na drugiej wersalce ja z bratem starszym o 3 lata, a w poprzek jeszcze łóżko siostry, wszystko musiało być poukładane, no bo 7 osób rano korzystało z łazienki i każdy gdzieś tam wychodził. I myślę, że nie było specjalnie takiej możliwości, żeby być niepoukładanym albo nieposłusznym, więc jeżeli była pora majowego, to kiedy wszyscy grali w piłkę nożną, to ja miałem białe podkolanówki, krótkie spodenki, szedłem na majowe. Ale w tym wszystkim pamiętam, jak w drugiej klasie koledze Jurkowi podłożyłem nogę na korytarzu i Jurek skończył fatalnie, gdzieś 3 miesiące w suchym Boże się leczył, także chyba byłem grzeczny, ale no taki
z
wybryk.
Z małymi wyjątkami.
Tak, z małymi.
Ja w przeciwieństwie do państwa jestem jedynaczką, wychowywanym przez dorosłych, bo jedyna wnuczka, także wydaje mi się, że byłam grzeczna, bo też nie miałam niegrzecznych wzorców, więc tak jak rodzice, dziadkowie chcieli, żądali, no to tak po prostu było, nie miałam z kim rozrabiać. To się zmieniło później, oczywiście w wieku dojrzewania, jakieś pierwsze bunty, no to wtedy już
kosztowałam życia. No, ja to ten całokształt pytam, czyli też nie tak. Panie doktorze, jak tam u pana?
Znaczy, rodzice się nigdy na mnie nie skarżyli, w każdym razie nie pamiętam, więc chyba byłem grzeczny, aczkolwiek.
Ciekawa jestem, czy naprawdę byliście grzeczni, czy wszyscy powypierali?
Pamiętamy to, co chcemy pamiętać, także to różnie bywa.
Prostujmy to, jakby rzućmy światło.
Ale to pan dobrze powiedział, że byliśmy grzeczni, znaczy rodzice nas widzieli jako grzecznych, a jak byliśmy niegrzeczni, to oni nie widzieli.
I też byliśmy grzeczni.
Bo jak ja sobie
czasami
pomyślę, co ja wyprawiałam, to się modlę, żeby moje dzieci takich pomysłów nie miały, nie? I oczywiście nie powiem.
Albo żebyś o tym nie wiedziała.
Tak.
Też może być.
No i żeby się to dobrze skończyło.
No tak jest, zresztą jak ja patrzę na moje młode dzieciństwo, mam w tej chwili dwóch synów najstarszych, to gdybym tak, jak sobie zrobię taki trening myślowy i wrócę do swojego dzieciństwa, to nie chciałbym, żeby oni w dzieciństwie robili takie eksperymenty jak ja, na przykład. Prawda?
Jak to jest z tą grzecznością? Jest jakaś definicja grzeczności? Posłuszeństwa?
Nie, trudno jest powiedzieć o tym, co to jest grzeczność, co to jest posłuszeństwo.
No jakie są kryteria? O czym rozmawiamy? Uporządkujmy.
grzeczność zmienia się, pojęcie grzeczności zmienia się wraz z kulturą. Co innego jest postrzegane jako grzeczność w kulturze tutaj środkowoeuropejskiej, co innego w innych rejonach. I tak samo jest z czasem. Co innego było postrzegane jako grzeczność na przykład wiktoriańskiej Anglii, a co innego no, trochę wcześniej. Także to wszystko zmienia się. To kultura i wychowanie narzuca nam to, co my uważamy za grzeczność.
A czy jest, słuchajcie, jakaś różnica między grzecznością a posłuszeństwem?
Mi się wydaje, że grzeczność jest czymś, jest pewnego rodzaju zdolnością do tego, czy jesteśmy w stanie jak gdyby zachowywać się, czy działać w obrębie ogólnoprzyjętych norm. I czy potrafimy te normy przyswoić i nimi się kierować. Że to jest pewnego rodzaju zdolność i no, osoba niegrzeczna, wydaje mi się, nie potrafi tego zrobić z różnych względów. Albo nie chce. I się buntuje, żeby zrobić coś po swojemu i nie przejmować się za bardzo normami, które, czy granicami, które ktoś próbuje nałożyć. W mojej rodzinie, na przykład też tak jak myślę o tej grzeczności, duży autorytet miał tato. Także pewne normy, tak kulturowe, tak tu w cudzysłowie weźmy, wytaczał autorytet rodziców. Prawda? I jak gdyby jeśli był duży autorytet taty, no to żeśmy się trochę bali, więc wiedzieliśmy, co nas może czekać, jeśli byśmy za bardzo poszli swoimi ścieżkami. Prawda? Że jak przystosowywaliśmy się do autorytetu rodzica.
Czyli to jakaś jasność zasad.
Tak.
Przewidywalność pewna. Mhm. Jak to z tym posłuszeństwem? Wprowadza tu jakieś rozróżnienia między grzecznością a posłuszeństwem?
To znaczy, jeżeli nam to jest potrzebne, to tak, ale... Może tak, ja tak powiem trochę w drugą stronę. Dziecko powinno być grzeczne, ale nie zawsze powinno być posłuszne. I to w ten sposób, takie jest moje zdanie. Także
wiedzieć... Bo to posłuszeństwo do czego się odnosi?
Posłuszeństwo rodziców. To jest kwestia tego, że dziecko, takie jest moje zdanie, powinno mieć swoje zdanie. Bo czasami jest tak, że my mówimy tak, dziecko musi być posłuszne, później dziecka z małego Jasia robi się duży Jan i nagle przychodzi się i okazuje, a to jest taka osoba, bo ona nie potrafi powiedzieć, nie potrafi tupnąć, bo wszyscy go tam ogrywają, tak brzydko powiem, ale to jest konsekwencja tego, że my tak wychowujemy tak małego berbecia. On powinien być grzeczny, ale nie zawsze powinien być posłuszny. Powinien pokazywać to, jaki jest, dlatego że, no nie wiem, czy tutaj tak mogę zajechać, jest taka teoria Eriksona. To jest stadia konfliktów i my przez całe życie przechodzimy przez te konflikty, no bo to jest normalne. Ten, kolokwialnie mówiąc, ten bunt, dwulatka, czterolatka, nastolatka, to są właśnie te konflikty. I teraz, w zależności od tego, jak wyjdziemy z tych konfliktów, taki, tacy później jesteśmy. Tożsamość, jeżeli jest, przepraszam bardzo, jeżeli jest konflikt na przykład w uległości, to jesteśmy bardziej ulegli i tak dalej, także no, ja bym to pod takim kątem to wszystko analizował.
Wydaje mi się, że każdy chyba rodzic, nie wiem, rodzic, nauczyciel, każdy, kto ma do czynienia z dziećmi, staje wobec takiego dylematu, tak? Jak to zrobić, żeby no, nie mieć takiego rozwydrzonego dziecka, które rządzi nami, a z drugiej strony nie złamać gdzieś tak, właśnie pozwolić na własne myślenie, na jakieś decyzje. No nie wiem, słuchajcie, jak się to robi?
Ja wiem, jak to się robi, tylko nie bardzo wiem, jak to wszystko zastosować i pewnie jako...
Zacznijmy od recept, a potem jako
nauczyciel i dyrektor, to chciałbym, żeby dzieci, no niewiele chciałbym, żeby wchodząc mówiły dzień dobry, znały słowo przepraszam. No jeszcze chciałbym, żeby gasiły światło w toalecie, w łazience, zakręcały wodę.
Czyli ten zestaw zachowań, jakiś tak. Norm, tak? To oczywiste, że mówi.
I często, kiedy rodzic mnie pyta, czy to jest dobra szkoła? Mówię, że przez te ostatnie lata nikogo nie popsuliśmy. I tak to wygląda. Natomiast myślę, że wzorce i to, co jest nam wpajane od samego początku, pewnie. To jest, jestem grzeczny, jestem posłuszny, ale to posłuszeństwo no, wiąże się między innymi z przestrzeganiem ogólnych zasad, reguł, które są do przyjęcia. I wpajanie pewnych takich zachowań w tym dzieciństwie spowoduje, że potem nie będzie problemu, żeby ten sprzeciw był taki jakiś kontrolowany.
W jakichś normach się mieścił.
Tak, bo te zachowania dzieci, no, mając zajęcia sportowe z dziećmi klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, no, książki można już pisać, jak te dzieci się zmieniają, ale te zmiany najczęściej widać w rodzinach niepełnych, bo Dlaczego jest tak źle? No jest, jak może być dobrze, skoro w szkole na 550 uczniów, myślę, w granicach 160-170 dzieciaków żyje albo z mamą, albo z tatą. No to skąd mają mieć te wzorce? Jak dziecko jest od 12 lat z mamą wychowywane, no to chodzi w wieku 12-13 lat za rękę z mamą i po mieście i przestrzega tych zasad, które mama wpajała. Stąd myślę, że to... No ja jestem takiego zdania. Ja inaczej wychowywałem... Znaczy ja nie wychowywałem swoich dzieci, bo ja pracowałem z innymi dziećmi w szkole od rana do wieczora. Tak niestety zostało do dzisiaj. Przychodziłem wieczorem i troszeczkę jak mój tatuś przychodziłem i pytałem tylko, kto był niegrzeczny i bym ewentualnie rozliczał albo wymierzał sprawiedliwość. Dopiero żona mnie zaczęła wychowywać, że troszkę jest inaczej. Myśmy w domu mieli wszystko poukładane, tak jak mówiłem. Każdy wiedział w sobotę, że zanim chcesz wyjść na mecz albo iść na podwórko, to trzeba sprzątnąć pokój o określonych regułach, sprzątnąć szafkę na buty, a ktoś tam miał inne rejony. No ale z drugiej strony to rozumiem, no bo tak trzeba było zrobić, aczkolwiek moich dzieci już tak nie wychowywałem. One wychodziły, a myśmy z żoną sprzątali.
Czyli co z tą receptą robimy? To już od państwa zależy.
Podrabiamy.
Znaczy z tą grzecznością mi się wydaje, że chyba trzeba było powiedzieć, że jakby na dwóch obszarach. Pierwszy to jest obszar dom, wychowywanie swoich dzieci, a drugi obszar to jest, ja też pracuję w szkole, tak jak tutaj pan wcześniej, szkoła, bo to są inne relacje, też inna jest relacja nauczyciel-uczeń, inna jest relacja rodzic-dziecko. Ja osobiście, ja uczę katechezy w szkole, lubię uczniów, którzy mi się stawiają, którzy są asertywni, którzy jakoś pokazują, że chcą mieć swoje zdanie. Są zaczepni, jak gdyby, dlatego, że to jest okazja do nawiązania jak gdyby kontaktu i nawiązania rozmowy też konkretnej. Jeśli on powie, co go boli, co mu się nie podoba, no to jest pewna płaszczyzna rozmowy już, prawda, i zainteresowania. Także dla mnie jest to okazja, jeśli mam takich uczniów. Gorzej by było, gdybym miał takich uczniów super grzecznych, gdzie mówię, próbuję zagaić, zaangażować, a wszyscy mi ładnie potakują i zrobią, co chcę, zapiszą, przeczytają, a nie ma żadnego sygnału zwrotnego. Także to by było dla mnie, bardzo źle się czuję w takim klimacie, jak gdyby. Natomiast jeśli chodzi o rodzinę, no podział obowiązków, jak gdyby wszyscy mamy, przynajmniej u nas w domu tak jest, staramy się, żeby każdy z naszych dzieci w domu miał swoje obowiązki, obszary, jeśli jest sobota, jeśli jest sprzątanie, to każdy ma swój rewir i tak samo jak my robimy, to i dzieci muszą coś robić i zacząć być odpowiedzialni. Natomiast przy sprzeciwach jako rodzic zawsze jest ten lęk, czy ja mogę sprawę postawić tak super ostro, ciąć, żeby nie stracić tej relacji z dzieckiem, żeby to dziecko się nie zamknęło, bo ja za ostro próbuję jakby dzieci ustawiać. Zawsze jest, przynajmniej ja mam coś takiego z tyłu głowy, że żeby nie za ostro, albo czy nie za ostro, nie? Żeby nie stracić tego kontaktu z dzieckiem jednak, być stanowczym, a z drugiej strony mieć zaufanie do dziecka, czy chcieć, żeby to dziecko do mnie miało zaufanie, do tego, że wymagam od niego, żeby ono ode mnie uciekło, bo się znowu czepia, tylko żeby szanowały te wymiary.
Ja bym chyba tutaj tak rozgraniczyła pewne rzeczy, które mogą iść w parze, to znaczy... grzeczność rozumiana pod tym względem kultury, czyli mówię dzień dobry, przepraszam, jakieś zasady obowiązują, tak? Czy to w szkole, czy to w domu, od wyrażania swojego zdania też, nie? Bo to mi się wydaje, że...
Bardziej posłuszeństwo się do tego odnosi.
Że to się nie musi kłócić, że to, że dziecko jest grzeczne, kulturalne, to nie znaczy, że nie może powiedzieć, że mu się coś nie podoba, nie? To jest może czasami uczę moje dzieci troszeczkę formy, tak? Że dobrze, możesz mi powiedzieć, że ci się coś nie podoba, ale nie musisz pyskować na samym momencie, nie? Możesz mi to powiedzieć normalnie, słuchaj, mamo, mi się to nie podoba, tak? Nie mam na to czasu, zrobię to, ale później na przykład. Ja mówię, ja przyjmuję argumenty. Nie ma sprawy. Przecież to właśnie nie jest nic na siłę, tak? Ale dzień dobry, musisz powiedzieć tak czy siak, obojętnie. Czy masz swoje zdanie, czy nie masz swojego zdania. Także tutaj ja bym rozgraniczyła te dwie rzeczy. No, a czy dziecko powinno mieć swoje zdanie? No musi mieć swoje zdanie w dzisiejszych czasach, bo jak nie ma i nie potrafi się czasami odezwać, no to jest jak jest, nie?
To już mówimy troszkę o takich, chociaż nawet niekoniecznie o starszych dzieciach, ale te mniejsze dzieci, te młodsze dzieci, prawda? I rodzice, którzy proszą o coś po 5, 10, 15, 20 razy. No a po dziecku to tak trochę jak po kaczce, no to to co to jest? Ono ma swoje zdanie, że nie zrobi tego, czy ono jest po prostu niegrzeczne zwyczajnie?
Czy mi się wydaje, że tu jest ważna konsekwencja, bo jeżeli to w zarodku gdzieś tam powiemy, zwrócimy na to uwagę, to za następnym razem już nie będzie 10-15 razy słowa nie, tak? To po pierwsze, chociaż no nie
nawet
zawsze.
Nie chodzi o nie, tylko brak reakcji.
Albo brak reakcji.
Bo nie, to już jest pole do dyskusji, nie? Mhm. Dlaczego nie? I tak dalej. Można wytłumaczyć, tak? Że na przykład, słuchaj, no musisz to posprzątać, ja sprzątam w tym czasie to i to, ty sprzątasz to, każdy ma swoją działkę. Ja mówię, nie sprzątaj, ja też nie sprzątam i okej, se żyjemy, jest super, nie? No i wtedy taka jest wizualizacja, no faktycznie, no tak się nie da, no i ten. Ale najgorzej, jak się mówi i nic się nie dzieje.
Konsekwencją w niegrzeczność.
Tak, właśnie, bardziej w niegrzeczność niż w posłuszeństwo, bo jakby cały czas się nad tym zastanawiam i dla mnie posłuszeństwo mi się źle kojarzy. Kojarzy mi się ze strachem trochę. Bo grzeczność to jest, tak jak już żeśmy powiedzieli, pewne normy, zasady, wychowanie, które wpajamy młodemu człowiekowi, czy w szkole, czy w domu. Natomiast posłuszeństwo, nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się ze strachem, bo kojarzy...
To przyjmij mój sposób myślenia.
Dokładnie. Kojarzy mi się też z wojskiem, nie wiem, z rozkazami. Także ja tutaj bym powiedziała, że grzeczność to jest właśnie też wychowanie, a posłuszeństwo, no to inny temat dla mnie.
Ale czy posłuszeństwo nie jest związane bardziej z właśnie zestawianiem granic, bo wiadomo, że są jakby różne systemy wychowania, nasze dzieci mają swoich kolegów, koleżanki, którym rodzice pozwalają na więcej albo na mniej, prawda? I przychodzi do mnie nastolatek i mówi, że a kolega to może, no, załóżmy, później przychodzić, a może mieć dostęp do komputera więcej i tak dalej, a ty, tato, nie dajesz mi takiej możliwości. Nie? Że posłuszeństwo wiąże się z granicami, z wymaganiami, jakie my sami, jako rodzice, stawiamy naszym dzieciom, które niekoniecznie muszą odpowiadać tym samym wymaganiom, które mają jego koledzy czy koleżanki. I tutaj, no, dla dziecka jak gdyby jest to pewien miszmasz, gdzie on się zastanawia, czy ojciec ma rację, czy nie ma racji.
Czyli no, że sprawa jest dyskusyjna.
Tak, sprawa jest dyskusyjna. I teraz, no, zależy właśnie, czy się uda nam, jak gdyby, stworzyć taką przestrzeń zaufania. Że ja od niego wymaga...
Jeżeli rodzic podejmie dyskusję, tak. To jest super, tak. Mhm. Natomiast jeżeli rodzic tylko wymaga i karze za nieposłuszeństwo, no to już...
Tylko teraz tak, dyskutować można już troszeczkę ze starszym dzieckiem, prawda, kiedy są argumenty, ale jakie takie zachowania są takie zachowania dzieci, które byśmy określili jako niegrzeczne? Bo też się zastanawiam, no dwulatek też ma swoje racje zapewne, prawda, i jak to rozróżnić?
Znaczy, ja uważam, że w każdym czasie trzeba dzieciom tłumaczyć, że to nie ma takiej granicy, że dwulatek to on nie rozumie, on doskonale rozumie, inaczej się do niego mówi prościej. No przecież każdy z nas się chyba zetknął z tym, że dwulatek się położył i zaczął krzyczeć albo tupać, tak? Mm-hmm. To jest kwestia tylko reakcji, wytłumaczenia, że nie wolno tak robić, wytłumaczenia, dlaczego nie wolno tak robić. On oczywiście za pierwszym razem pewnie nie posłucha, czy tam nie będzie tego do końca rozumiał, ale jakby nasza konsekwentna postawa w końcu mu uświadomi, że nic to nie da.
A to w jakich sytuacjach używacie tych słów nie, albo bo jesteś niegrzeczny, jesteś niegrzeczna, jesteście niegrzeczni? Macie takie doświadczenie jako rodzice, jako nauczyciele, jako psycholog?
No oczywiście, że tak, bo tak jest na co dzień, bo cały czas mówimy o pewnych, no tak mi się wydaje, może źle zrozumiałem, ale książkowych, że tak powinno być. Natomiast ja cały czas twierdzę, nie do końca się zgadzam z mądrymi ludźmi i z książkami, którzy mówią, jak ważne znaczenie ma środowisko i otoczenie dla człowieka, bo u nas co 2 lata najpierw był Kuba, potem Ola, potem był Kacperek. I Kacperek od początku szedł swoją drogą, zupełnie. Ale Kacperek chodził do tego samego przedszkola, prowadzone przez tą samą panią, przez panią Małgosię, czyli przez swoją mamę, cała trójka. Przez szkołę podstawową, przez gimnazjum, po gimnazjum troszeczkę ich drogi się rozeszły, ale to są zupełnie czy inne osoby. I kiedy Kuba najstarszy miał iść na 18 gdzieś do znajomych, no to myśmy znaleźli mnóstwo argumentów, żeby nie szedł. Kacperek był na 15-18 i potem jeszcze swoją zrobił. Jakoś to było tak naturalne, że to zupełnie zostało tak przyjęte. Kuba nawet nie dyskutował na ten temat. Kuba podchodzi inaczej, że tak jest. Kuba często powtarzać, że tatuś tak mówił, albo że ktoś tam. A Kacper od początku miał swoje zdanie, bardzo szybko chciał nie wracać do domu, to ja go szukałem tam o 1:00 w nocy, wyzwaniałem, gdzie jesteś, bo chcieliśmy, bo o 23:00 trzeba było wracać do domu, no ale to do Gruszowic daleko. A on miał swoje zdanie, bardzo szybko chciał się wyprowadzić i decydować sam o sobie. Chwytaliśmy się za głowę, co to będzie, jak to będzie, jego różne próby nauki, po czym się okazało, że dzisiaj ma lat 27, no i z całej trójki się najlepiej poukładał. Stąd teraz mógłbym powiedzieć, że wcześniej bym powiedział, że z tym Kacprem to nam się niestety nie udało, a dzisiaj mówię, że tak naprawdę bez wpływu naszego, osiągnął chyba to, co chciał osiągnąć, więc tutaj no każde, co do tego nie ma wątpliwości, każde z tych dzieciaków, każde z tych jest indywidualne, ma gdzieś tam, jest poukładany bez względu na to, w jakim środowisku się wychowywał.
Czyli panie doktorze, dochodzimy do tego, to zależy i tak naprawdę wynika z tego, że to chyba też zależy od osobowości, od charakteru dziecka. Pytanie, czy są dzieci, którym łatwiej jest taką grzeczność zachować, jakby wpisać się w te normy? I te bardziej krnąbrne z natury.
To znaczy ja powiem tak, my to nie jesteśmy tylko środowisko, ale my to nie jesteśmy tylko geny. Istnieje coś takiego jak temperament i to jest wrodzona rzecz, która jest po prostu wrodzona i nic na to nie poradzimy. To widać u takich małych dzieci, na przykład 3-miesięcznych czy 4-miesięcznych, które potrafią spać i jak wystarczy, że na zewnątrz ptak zacznie śpiewać, i on się od razu budzi. A są takie, które potrafią kosiarki, potrafią pracować, a ten mały berbeć śpi. Są osoby, które są bardziej neurotyczne, są osoby, które są mniej neurotyczne i to jest wrodzone. Z tym nie jesteśmy w stanie walczyć. Na tym się buduje osobowość, czyli pewne takie cechy, które są konsekwencją wynikania środowiska i tego temperamentu. I nie można powiedzieć, że to tylko geny, takie jest moje zdanie, albo tylko osobowość, znaczy tylko temperament.
Albo
to są pewne te, tak.
Kompilacje.
Na pewne mechanizmy jedna technika będzie działała, na czym mechanizmy, na pewnych ludzi taka jedna technika będzie działała, czy inna, na innych absolutnie nie. Dlatego ta psychologia jest taka, jaka jest.
Jestem tylko ciekawa, pan podał przykłady dwóch synów, a córka była jakąś wypadkową? Tych dwóch temperamentów?
Nie, to, że była w środku, nie była żadnym wypadkiem i wypadkową, absolutnie. Córka jest najbardziej podobna do mnie, tak, czyli wie, co chce konkretnie i tam
i
stawia się i jest grzeczna. Nie, cała trójka jest grzeczna. Cała trójka jest grzeczna i chciałbym powiedzieć, że to jest moja zasługa, ale to nie jest moja zasługa, tylko mojej żony. I kiedy jesteśmy w kościele i już dorosłe dzieci i żona, i pytam, że dlaczego tam te dzieci tak biegają, nie słuchają w tym kościele, że gdzieś tam się zachowują te maluszki, mówię, nasze nie. No i, ale to ona była konsekwentna i trzeba by jej zapytać, jak ona to zrobiła, że ta trójka naszych dzieci właśnie była grzeczna w kościele, zawsze taka ułożona, poukładana, i aczkolwiek to nie jest tak, że nam się wszystko udało, łącznie z Kacperkiem. No bo wzorce były jednakowe, tak? Oni widzieli w domu, jak się rodzice zachowują, a jednak teraz, no, bywa bardzo różnie.
Aczkolwiek, ale słyszeliśmy wypadkowa wielu rzeczy.
Ale aczkolwiek Kacper też bardzo podobny. No tak, no jednak koledzy bardzo często mi mówią, że Kacper to widać, że to jest po tacie całkowicie, no ale nie może być, że i Kacper po tacie i córka po tacie, a Kuba po mamie, no. Wszystko śnigurskie, no.
Znaczy, to, co powiedział tutaj pan psycholog o temperamentach, jest no, czymś bardzo ważnym. Nawiążę do kościoła, do chodzenia do kościoła. Nasze dwie córki, Natalka, która jest w klasie drugiej, ona w kościele zasypia, wchodzi, zaczyna się mszę, od razu śpi.
Ale ja też.
Tośka też. Tomek, który jest w tej chwili 6. klasa, to zrobił takie rzeczy w kościele, że myśmy chodzili z nim na zmianę, przez, już nie pamiętam do którego wieku, bo się kładł, temperament choleryczny, on lubił działać w ogóle, poruszać się, kładł się na ławkę, różne rzeczy robił, jakby znak pokoju, to brał mnie za rękę i całował mnie po rękach, po czym ja konsternacja, sobie, co ci ludzie pomyślą, nie? Tata, tu po rękach znak pokoju, dziecko
posłuszeństwo
całuje, posłuszeństwo żelazne i tak dalej, także żeśmy Tomka po prostu nie brali do kościoła, albo szliśmy na zmianę przez pewien okres czasu, aż on po prostu się jakoś uspołecznił, czy jakoś potrafił się w jakieś ramy włożyć, wytrzymać w jakichś ramach, prawda?
Z pozostałymi dziećmi
nie... musiał dojrzeć, tak, czyli jakby nakładanie ram grzeczności, one musi jak gdyby być, nie może być ślepo stosowane dla każdego dziecka, tylko w oparciu o jak gdyby substancję tego dziecka, kim on jest, jaki ma temperament.
Ale też ile wytrzyma,
jak
tak?
Działa, ile
można,
wytrzyma,
żeby nie
i tak
złamać
dalej.
Gdzieś, nie pogwałcić też tak, tej natury, tak. Nie? Nie jest to proste.
Ja tutaj wrócę do tych temperamentów, bo myśmy już chyba kiedyś rozmawiały w tym studio na temat temperamentów dzieci i u nas też jest podobna sytuacja. Oczywiście też zawsze mówię moim dziewczynom, że one są, generalnie to jesteście grzeczne, nie? Tylko jakąś tam oceniamy jakieś zachowanie ewentualnie konkretne. I a propos kościoła, tutaj nie mogę nie wspomnieć, bo moja grzeczna córka, najstarsza w kościele, po prostu u nas przed ołtarzem jest taka jakby dywanik czerwony w poprzek ołtarza. I ona całą mszę biegała z jednego końca na drugi. Była cicho, tylko cały czas biegała. Nic księdzu to nie przeszkadzało. Do dzisiaj biega cały czas gdzieś biega. Cały czas gdzieś biegnie.
A ile ma lat,
i ty w sportowcu
biega?
Aha, no 14.
Po tym dywaniku cały czas.
Nie, mówię tak analogicznie, tak? Jak biegała, mając 1,5 roku przed ołtarzem, tak jej zostało w cudzysłowiu. W życiu biega. Natomiast średnia córka jest cichutka, temperamencik taki skromniutki i tak dalej. A niestety przez nią nas kiedyś wyproszono z kościoła, bo ona jest cichutka, ale a pokazywała na obrazki. Ksiądz się zdenerwował.
Nie zmieściła się w ramach grzeczności.
I powiedział, no. że przeprasza bardzo, ale to dziecko musi wyjść z kościoła, bo na tyle rozprasza uwagę, że on nie może prowadzić kazania.
Tak, ten temat też kiedyś był w tym programie.
Także to niby grzeczność, niby temperament, wydawałoby się, że ta spokojna nigdy nie będzie problemu, a jednak... To przez nią, żeśmy...
Same niespodzianki. Monika, dokładnie. Twoje dziewczyny też 3, no i jak się domyślam, niejednakowe.
No, dokładnie. Każda inna, totalnie. Środkowa moja córka, właśnie tu mam taki duży problem wychowawczy, albo może nie, tego dozowania tych różnych metod do osobnego dziecka wychowawczego. Moja córka jest zero-jedynkowa, jest sprawiedliwa do granic po prostu możliwości. Kiedy jedna, nie wiem, jest młodsza, mniej silna, ma robić tak samo jak ona i tyle samo. I tu mam kłopot zawsze, jak to rozdzielić, no ale jakoś tam się staramy. Jest bardzo taka zero-jedynkowa. Najmłodsza jest, ja bym ją powiedziała, niepokorna. To jest dziecko, które niekoniecznie jest lubiane przez nauczycieli, takich, na których trafiła, ale kochają ją dorośli, znajomi. Po prostu ich tak ujmuje, a czym ujmuje? Na przykład przyjaciółka po kolacji przyjeżdża do domu, otwiera swój telefon, patrzy, a tam selfie Antosi, tak? Wzięła telefon i po prostu niepokorna dusza, no po prostu. Natomiast Hania jest 14-latką po doświadczeniach, więc wszystko przed nami.